Lechia, tak jak radio, za rok obchodzić będzie 80-lecie powstania. No i w tej sprawie Marcin Średziński, witam serdecznie.
Dzień dobry.
I Dariusz Krawczyk, witam.
Dzień dobry.
Postać wszechobecna w historii Lechii od lat ilu, Tarku?
O, nie pamiętam, trudno mi powiedzieć.
No, jesteś facetem około 50, zakładając, że w Pieluchach pierwszy raz się pojawiłeś, to też 50-letni
niedługo
będziesz.
W pierwszym meczu byłem gdzieś w połowie lat 70, natomiast tak jakby zaangażowałem się w strukturach klubu, to z początkiem nowej ery Lechii, tak w 2001 roku od A-klasy. Także zawodowo jakby to będzie z 23 lata, a tak jako kibic, fan, to odkąd sięgam tylko pamięcią.
Także jesteś chyba najważniejszym strażnikiem pieczęci, najwyższym rangą i chyba najzamożniejszym.
Oj, nie wiem czy najważniejszym, bo to jest jakby zupełnie inna historia. Mam natomiast no, jakby cel strażników pieczęci, w cudzysłowie oczywiście ujmując, był taki, żeby Lechia, klub, który chyba jest największym klubem piłkarskim na Wybrzeżu, zachował swoją tożsamość i tradycje. Także o takich kluczowych sprawach jak barwy, herb i siedziba, to jest oczywistość.
Póki my żyjemy, jestem spokojny o to, że te barwy wciąż będą biało-zielone, a hymn w uchu ten sam, czy może w kilku wersjach, bo tych hymnów mamy rzeczywiście kilka, także będą aktualne. Natomiast dzisiaj pozwól, że Marcin Średziński wystąpi w roli głównej, bo on jest autorem rzeczy pod tytułem Tylko Lechia. Piłkarska historia gdańskiej Lechii pod tytuł 1945-1954, a zatem pierwsze dziesięciolecie trwania klubu pomieszczone na stronach. Od razu sprawdźmy, bo to istnieje prawie 400, dokładniej 390, ostatnio numerowana 397. Dlaczego podkreślam jakby materialność tej książki? Bo jej jeszcze nie ma. To jest ta wersja, która w tej chwili ogląda światło dzienne i oglądają ją potencjalni sponsorzy, którzy sprawią, że nakład będzie nie tylko 1000, ale na przykład 100 tysięcy, gdy będzie takie zapotrzebowanie. Witam serdecznie. Bo to pierwsza wizyta w Radiu Gdańsk?
Tak, tak, pierwsza jak najbardziej.
To bardzo prosimy o informację, co w środku, bo ja na razie mogę to określić wagowo. Jestem dumny, dzierżąc to w dłoniach. Oczywiście wszystko w stylistyce biało-zielonej, ale na kredowym papierze i to waży około 85 dek, tak mniej więcej.
No tak, jest to dosyć pokaźna publikacja. Pisząc tę książkę, chciałem w niej zawrzeć właściwie wszystko, co możemy o Lechii wiedzieć, co o Lechii mamy z tych pierwszych lat istnienia. I chciałem też, żeby to była książka, którą można poczytać, dlatego tam znajdziemy również sporo cytatów z gdańskiej prasy, a również ogólnopolskiej. I poza tym pełne dane statystyczne, ale od razu dodam te, które posiadamy. Kiedy zaczynałem pisać książkę, w takiej swojej naiwności myślałem, że wystarczy pójść do biblioteki, zobaczyć gazety z lat 40. i wszystko tam będzie, wyniki, składy, analizy. No ale wiadomo, po wojnie były ważniejsze tematy na początku, więc troszeczkę tych danych nam brakuje. I na przykład nie mamy trzech wyników drużyny Lechii w tych pierwszych rozgrywkach w latach 40. za klasy, więc jest to, zakładam, wszystko, co w tej chwili możemy mieć. Natomiast jest tam jeszcze parę puzli, które trzeba byłoby uzupełnić.
Jest coś więcej niż gdy klikniemy sobie Lechia 45-54, bo rzeczywiście teraz mówi się, że wszystko jest w internecie. Nie wszystko. Okazuje się, że pewne rzeczy istniały tylko w wersji papierowej. No i w związku z tym to jest ta przewaga nad właśnie tą wersją wirtualną, internetową. Bo ja chciałem od razu rzucić tutaj kamyczek do ogrodu, czy do ogródka takiego literackiego i biało-zielonego jednocześnie. Jest sens pisać takie książki jeszcze właśnie w dobie internetu?
Uważam, że jest sens. Jest to taki punkt wyjścia, to jest zebranie, tak jak pan powiedział, w internecie. Te dane są trochę rozproszone. Możemy ich poszukać tu od razu na przykład na stronie Lechia.net, którą Darek Boczek prowadzi. Jest tam bardzo dużo artykułów, właściwie wszystkie, które możemy zebrać. Są tam wyniki, natomiast są to informacje rozproszone, są wycinki historii Lechii, na wielu stronach mamy na przykład napisane początki Lechii, one są pisane bardzo ogólnie, tak? Natomiast tutaj w tej książce mamy zebrane wszystko. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegokolwiek o początkach Lechii, ma to wszystko tutaj zebrane.
Jako absolwent polonistyki i przez lata całe na początku swojej kariery zawodowej pan od polskiego, bardzo cenię sobie właśnie to, co tutaj należy eksponować, bo statystyki bardziej lub mniej dokładne z błędem lub z mniejszą liczbą błędów, to się zdarza, to jest pewien standard, do tego nie potrzeba walorów literackich. Natomiast Natomiast mięsiwo to są anegdoty, to są historie, do których się dotrze i które można odtworzyć, bo to pachnie.
No tak, zgadza się. Ja w tej książce chciałem, może nie oddać klimat epoki, ale pokazać, w jakich warunkach ta Lechia powstawała, w jakich warunkach ona grała. No były to lata powojenne. Z naszej perspektywy to jest zupełnie zamierzchły czas. Nie jesteśmy w stanie sobie w ogóle, dzięki Bogu, tego wyobrazić, jak ta sytuacja wyglądała. I mamy tam nawiązanie do epoki. Na przykład w momencie, kiedy Lechia sobie nie za dobrze radziła, były spotkania z aktywem Związku Młodzieży Polskiej, tak żeby przekonać piłkarzy do bardziej wytężonej pracy dla dobra socjalizmu. Tak? Były tam na przykład artykuły, w których tłumaczono, że walka o punkty na boisku nie jest najważniejsza, że najważniejsza jest rywalizacja w duchu sportu, a ta tak zwana punktomania to jest na przykład jakby złe wzorce pochodzące z kapitalizmu. I to jest takie coś, co no, myślę, że dla młodych czytelników to jest coś, co, no, to, czego nie wiedzieli. Tak? To my patrzymy jakby tutaj nie jest tylko perspektywa wyników sportowych, ale jakby tych czasów, w którym piłkarzom przyszło żyć i w którym powstawała Gdańska Lechia.
No właśnie, to jest troszeczkę rzecz, chyba niekoniecznie powieść, rzecz historyczna. Straszliwy kataklizm dobiega końca, druga wojna, 22 marca, wojska radzieckie i polskie osiągnęły brzeg morski między Sopotem a Orłowem, rozdzielając od siebie wojska niemieckie broniące Gdyni i Gdańska. Głęboko sięgacie, bym powiedział, bo nie na boisku, nie przy okazji, nie od pierwszego gwizdka to się zaczyna, tylko od ostatniego wystrzału pewnie, a nawet nie ostatniego.
Zgadza się, ponieważ Lechia, osobiście uważamy tu na pewno z Darkiem, no wiadomo, jesteśmy jakby związani z Lechią, więc dla nas jest to wyjątkowy klub, natomiast no, pewne fakty historyczne też o tym świadczą. No, Gdańsk wrócił do Polski po 150 latach, w 45. Był kompletnie zniszczony. Powstaje biuro odbudowy portów, którego celem jest uruchomienie portu w Gdańsku i w Gdyni, po to, żeby Polska mogła się rozwijać i w tym biurze odbudowy portów powstaje klub, który już za rok nazywa się Lechia. Lechia? No Lechia znaczy Polska, tak? Do tego klubu przyjeżdża mnóstwo piłkarzy, którzy grali przed wojną we Lwowie, w Wilnie. I ta Lechia jest taką dla nich cząstką małej ojczyzny, którą ze sobą wzięli stamtąd, z tych miast, które już przestały być Polską niestety. Tak. Także to jest takie właśnie tutaj ciekawe połączenie powstania klubu jakby z tym elementem jego patriotyzmu, jej polskości Lechii.
Darku, ty jesteś na bieżąco z tą lekturą, bo musisz wiedzieć, co oferujesz ewentualnym współwydawcom, współproducentom tej historii, piłkarskiej historii Gdańskiej Lechii pod tytułem Tylko Lechia. Które fragmenty są dla ciebie argumentami w rozmowie z kimś? Bo nie, że udało nam się opracować prawie dokładnie wszystkie statystyki od samego początku. Na razie zrobiliśmy pierwsze 10 lat. Tam w środku jest zawsze jeszcze coś takiego, co się wyczuwa. To ja mówię o zapachu, bo książki pachną nie tylko z tytułu wydawnictwa. Ja jestem zwolennikiem papierowych wydania, nie tego, żeby do mnie telefon mówił, czy jakieś inne urządzenie. To jest książka dopiero, gdy ona wygląda, pachnie i jest taka, a nie inna. Co dla ciebie jest największym walorem tego czegoś?
Znaczy, może zacznę od tego, że bardzo ważnym elementem tego wydania jest to, że do tej pory niestety nie ma żadnego opracowania tak kompleksowego Lechii i no, czas nieubłaganie mija i trzeba to w jakiś sposób zapisać dla potomnych, po to, żeby to gdzieś funkcjonowało, czy w przestrzeni tej internetowej, czy też fizycznie na półce. Ja tylko dodam tutaj a propos tych naszych małych ojczyzn, o których wspomniał Marcin. Tak trochę bardziej od strony technicznej przekażę, że pozwól, Wodku, że zademonstruję. Grzbiet tej książki będzie tworzyć napis, a w zasadzie odzwierciedlać zdjęcie z trybun baneru Lechii, Ojczyzna Lechia. Także jak w momencie, jak skompletujemy 10 tomów, ten napis będzie ładnie się prezentował na półce. No to jest, mówię, taki walor
marketingowy i artystyczny.
Ja dodam tylko, że to jest taki egzemplarz, który tu przyniosłem do studia, pokazowy, bo czekamy na wszystkich sponsorów. Dodam tylko, co jest bardzo istotne, że wydanie tego pierwszego tomu będzie też taką swoistą inauguracją obchodów 80. rocznicy powstania Lechii. Mamy wstępne porozumienie już z samą Lechią. Będziemy niedługo dogrywać szczegóły, jak wspólnie będziemy promować nie tylko tą książkę, ale przede wszystkim same obchody. Także wybiegamy trochę wcześniej niż rocznikowo to wynika z obchodów
jubileuszu.
Jubileuszu. Natomiast wracając jakby do pytania, ja myślę, że tam jest szereg fajnych historii opisanych w wielu rozdziałach tej książki, ten duch epoki, jak trudno na przykład było grać wówczas zawodnikom, kiedy korki trzeba było gwoździami przybijać po to, żeby do butów. Takie proste wydawało się sprawy, które teraz mamy na wyciągnięciu ręki, w tamtych czasach to było wyzwanie, jak ubiór, właściwy sprzęt, piłka. To były towary reglamentowane. No, praktycznie po wojnie nie było niczego. Także no, trzeba też
sobie... To jest świadectwo czasów też w takim razie. To nie jest to, że to jest nowoczesny stadion z całą tą infrastrukturą, z dogodnościami, atrakcjami dla kibiców, tylko bycie kibicem to było wyzwanie też przecież.
Tak, od samego początku, tak jak Marcin wspomniał, Lechia cieszyła się bardzo dużą popularnością. To jest o tyle ciekawe, że Gdynia, która była pierwszym polskim klubem tutaj w Gdańsku, jakby pozostawała wówczas trochę w cieniu. Może to jest to związane z tym, że właśnie Gdańsk po wojnie przyciągnął tą naszą emigrację z Kresów, z Lwowa.
Gościliśmy drużynę z Lwowa podczas poprzedniego jubileuszu. Te jubileusze tak naprawdę nam się co 5 lat odkładają. Problem będzie z okazji jubileuszu 80-lecia, kto zostanie piłkarzem 80-lecia, bo ja pamiętam sytuację z to było już ze stadionu nowo wybudowanego, kiedy piłkarzem 70-lecia ogłoszono Romana Rogocza i nie mógł się z tym pogodzić piłkarz 60-lecia Roman Korynt. I tam rzeczywiście razem z Tomkiem Koryntem w towarzystwie taty Romana długo o tym dyskutowaliśmy. Przepraszam, Zdzisław Puszkarz pojawił się jako współjubilat. No to zamierzacie zamknąć tę dyskusję jakąś, nie wiem, wielką trójcą Rogocz, Puszkarz, Korynt, po to, żeby uciąć nareszcie, kto był najlepszym piłkarzem w historii Lechii?
Ja powiem tak. Ja osobiście uważam, właściwie ta książka jest po to, żeby pamiętać o wszystkich piłkarzach Lechii. To trudno mi wybrać. Ja na przykład miałem ogromny zaszczyt znać pana Romana Rogocza osobiście. Bardzo dużo, wiele razy z nim się spotykałem, rozmawiałem. To był wspaniały człowiek, wspaniały piłkarz. Trudno mi rozstrzygać, który z nich był lepszy. To są legendy. Wszyscy ci piłkarze to są legendy gdańskiej Lechii i najlepiej przy tym zostać.
Zdążył pan jeszcze trafić do jego mieszkanka na Korzennej,
tak,
na Poddaszu?
Oczywiście. Przez wiele lat praktycznie go tam odwiedzałem i to były zawsze fascynujące spotkania. Pan Roman wspominał mecze sprzed 50 lat, wiedział, w której minucie strzelił bramkę, jak tam przebiegała sytuacja, czy padał deszcz, czy piłka wpada do kałuży, czy nie. Niesamowite to były spotkania i to rzeczywiście był wspaniały człowiek. Natomiast nie chciałbym właśnie decydować, kto był najlepszy, kto był najlepszym piłkarzem. No, Roman Korynt grał w reprezentacji, tak, najwięcej spotkań i był wybitnym zawodnikiem. Przecież ten słynny mecz ze Związkiem Radzieckim w 57 roku, to on dowodził obroną, która powstrzymała znakomitych graczy, więc no... Ma Lechia tych piłkarzy wspaniałych, znakomitych, ale ta książka właśnie powstała po to, żeby też wspomnieć o tych, o których się nie pamięta.
Bo nie da się rozstrzygnąć.
Tak, nie da się rozstrzygnąć. Dla mnie takim zawodnikiem, o którym się dosyć mało mówi, ale takim symbolem jest na przykład Aleksander Krasicki. Ja nie wiem, czy słuchacze wiedzą, kto to był, ale był to bramkarz Lechii, który w 1945 roku grał właśnie w Lechii, a wcześniej przed wojną grał w Lechii Lwów. Czyli jest to taki łącznik między tą Lechią, najstarszym klubem polskim przecież, tak, z Lwowa, na cześć której tutaj nasza Lechia przyjęła swoją nazwę i ten zawodnik grał przed wojną we Lwowie, a po wojnie grał w Lechii, tak, więc to jest taki hołd złożony tym wszystkim ludziom, którzy tworzyli tę historię gdańskiej Lechii, tak, tak. I rzeczywiście, tak jak Darek powiedział, tu było mnóstwo ludzi z Lwowa, z Wilna, drugi bramkarz Ludwik Łoś, też znakomity fachowiec, też o nim pewnie niewiele osób wie, także chciałem, żeby w tej książce to znalazły się wszystkie nazwiska piłkarzy, którzy chociaż jeden mecz zagrali, więc przywdziewali te biało-zielone barwy i tworzyli tę historię Gdańskiej Lechii. Było wielu wybitnych, natomiast ja nigdy nie wskażę, który był najlepszy. Piłka nożna to jest sport drużynowy. Gdyby to była szermierka na przykład, tak, to byłoby pewnie łatwiej wskazać, ale to zawsze była drużyna. To jest jakby w tym sporcie najważniejsze.
No bo nie da się rozstrzygnąć, czy lepszy był Zbigniew Boniek, który był gwiazdą Juventusu, czy Kazimierz Dejna, który był także kapitanem reprezentacji Polski i przez większą część kariery już tej zagranicznej rezerwowym w Manchesterze City. I gdzie jest usytuować złamaną karierę Włodzimierza Lubańskiego i jak nad tym wszystkim usytuować mega gwiazdę, czyli Roberta Lewandowskiego. Nie da się, to dokładnie będą tak pytania, które pozostaną bez odpowiedzi. To
ja pozwolę sobie jeszcze na małą dygresję, bo mamy przy okazji, zbierając materiały do książki, przeprowadziliśmy długie wywiady z Romanem Koryntem, jeszcze świętej pamięci, tak samo Romanem Rogoczem. I w przyszłym roku planujemy wydać taki wywiad Rzeka pod roboczym tytułem w tej chwili dwóch Romanów. Także tam będziemy mieli naprawdę przedstawioną żywą epokę w postaci relacji jednych z dwóch najwspanialszych piłkarzy naszego klubu. Także nie tylko imię ich tam łączy, ale też i epoka, która powoli idzie w zapomnienie. Stąd jest to właśnie wydawnictwo.
Poszczególne rozdziały to lata, bo wówczas było prościej to wszystko usytuować, bo sezon pokrywał się z rokiem kalendarzowym, system rozgrywek wiosna-jesień. To w takim razie jak dużo czasu potrzebujecie, żeby ogarnąć 80 lat? Bo jeżeli co roku by się to miało ukazywać, to tak pod 90-lecie byśmy skończylibyście pisać tę historię. Benedyktyńska praca, to nie mamy absolutnie cienia wątpliwości. Natomiast wiem skądinąd, że to ulega przyspieszeniu, że nawet w jednym roku i 20, a może w przyszłości i 30 lat się zmieści.
Pytanie bardziej do autora. Wiem, że jest duży problem, jeśli chodzi o okres, w którym Lechia grała w trzeciej lidze, i to mówię tutaj w końcówce lat 60., bo jest mało publikacji i w prasie, i relacji. Tak korzystając jakby tutaj z anteny, chciałem zaprosić ewentualnie do przekazywania jakichkolwiek archiwalnych informacji, zapisków z tamtych lat, takim łączącym adresem dla nas jest witryna na Facebooku Tylko Lechii Gdańsk. Prosimy tam się kontaktować nie tylko w sprawie jakichś informacji historycznych, archiwalnych, ale też tutaj chciałbym uchylić rąbka tajemnicy. Na 80-lecie planujemy wydanie albumu Lechii, taki
bardziej album,
do oglądania niż do czytania. Tak. I też zachęcamy autorów, nie tylko autorów, ale przede wszystkim kolekcjonerów, posiadaczy ciekawych zdjęć do podzielenia się tym. Na pewno darczyńców wymienimy w tymże albumie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydawnictwo, oprócz samej monografii, która jest po prostu potrzebna, niezależnie od rocznicy, także będziemy mieli coś, co będzie łatwiejsze jakby w zapoznaniu się z historią Lechii.
Jakie są relacje tego przedsięwzięcia z tym, które zdarzyło się tak, to mniej więcej około 10 lat już pewnie będzie, kiedy to dwóch historyków, dyrektor Zamku Krzyżackiego w Malborku, szef IPN-u oraz wierny kibic we trójkę popełnili rzecz pod tytułem, jak to się nazywało, Darko, od A-klasy do Ekstraklasy?
Dokładnie, tak.
To znaczy, to była jakby absolutnie niezależna publikacja. Na pewno bardzo chętnie z niej skorzystam. To dzięki tym osobom rozgrywki w A-klasie mamy bardzo dobrze opisane z tamtych lat. To też nie było o tym dużo informacji, ale autorzy strony internetowej zbierali te dane, więc tutaj nie będzie żadnego problemu i oczywiście to jest ogromna skarbnica wiedzy. Natomiast jakby ta książka obejmie oczywiście te czasy, za parę ładnych lat ten tom pewnie wyjdzie. I to będzie jakby część tej historii.
W tym roku chcecie jeszcze jedno dziesięciolecie obsłużyć tutaj?
Wydaje mi się, że bardziej realny termin to jest przyszły rok, bo chcemy najpierw rozprowadzić pierwszy tom.
Wysądować, czy nakład to jest pięciocyfrowa wartość, czy tylko czterocyfrowa?
Jestem przekonany, że to, co wydamy, na pewno się rozejdzie. Też proponujemy taką formę sponsoringu, nazwijmy to, że niekoniecznie to musi być żywa gotówka, ale po prostu ilość tam zamówionych egzemplarzy. To też jest. Jesteśmy już tak po wstępnych rozmowach z wieloma firmami, które w ten sposób też chcą się zaangażować.